Anna Goc, dziennikarka Tygodnika Powszechnego i laureatka stypendium imienia Ryszarda Kapuścińskiego, w swojej książce oddaje głos osobom głuchym. Jej książka, Głusza, rozprawia się ze stereotypami dotyczącymi osób niesłyszących i słabosłyszących. Jeden z podstawowych stereotypów dotyczy tego, że głusi nie słyszą, ale przecież mogą czytać, a skoro czytają, to rozumieją język polski. Tymczasem dla głuchych język polski jest językiem obcym. Często nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Jeśli głusi znają PJM, czyli polski język migowy, który dopiero od powiedzmy 20 lat jest szeroko rozpowszechniany, to właśnie PJM jest ich językiem podstawowym. Tak jak dla mnie, czy dla Państwa, język polski. Polski dla głuchych to język obcy, z inną budową, składnią. Dlatego głusi często mają problem z odczytaniem zdań w języku polskim. Nie wszyscy są lub w ogóle mogą być tak wyrehabilitowani, żeby znać język polski. Potrzebują języka, żeby się rozwijać i komunikować. No ale do tego, do komunikacji, do szczęścia przede wszystkim, nie jest im konieczny język polski. O roli kompetencji językowych Anna Goc opowiadała podczas spotkania w ramach Festiwalu Sztuk Krasnych w Krasnym Stawie.
Już po publikacji Kuszy ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała kompetencje językowe pedagogów uczących w szkołach dla dzieci głuchych, dlatego że dzisiaj nie ma takiego obowiązku, czyli osoba, która zamierza pracować z głuchymi dziećmi, zgodnie z tym, co obowiązuje w Polsce, nie musi znać polskiego języka migowego. Jak rozmawiałam z surdopedagogami, pedagogami, logopedami, to oni mówili, że w czasie 5 lat studiów te kompetencje językowe, które im przekazywano, czy to, czego się uczyli, często nie sprawdzało się w kontakcie z głuchymi dziećmi. Czyli oni też sami byli w trudnej sytuacji, to znaczy przychodzili, skończywszy studia, które powinny przygotować ich do kontaktu z głuchymi dziećmi, i tego polskiego języka migowego biegle nie znali. Z tego raportu wynika, że do dzisiaj w szkołach dla dzieci głuchych 60% nauczycieli nie zna biegle polskiego języka migowego. I można by się zdziwić, to znaczy zostać na tym etapie takiego, jak to możliwe. Ale mnie bardzo zależało na tym, żeby tego nie opisać właśnie tak, tylko żeby zrozumieć, dlaczego tak się stało. Tak jak rozmawiałam z wieloma ekspertami, z osobami, które to badają, z językoznawcami, z samymi przedstawicielami tych szkół, dyrektorami, nauczycielami, to wszyscy podkreślają, że jak zawsze jakby takie założenie było jak najlepsze, to znaczy zrobić wszystko, żeby głuche dzieci odnalazły się wśród słyszących. No bo rzeczywistość jest taka, że większość ludzi słyszy, że wszędzie ten język foniczny jest używany, że wszystkie pisma urzędowe, prasa, media, wszystko jest w języku po prostu, języku urzędowym, języku polskim. I założenie było takie, że my musimy zrobić wszystko, żeby nauczyć po prostu dzieci głuche przede wszystkim mówić i rozumieć mówiących. I teraz, kiedy rozmawiam z ekspertami, bo ja staram się nigdy nie występować w roli eksperckiej, bo nią nie jestem, to znaczy jestem dziennikarką, która tę rzeczywistość opisuje i to, co tutaj jest, to jest wiedza przede wszystkim głuchych, ale też ekspertów, którzy się tym zajmują, więc streszczając podejście dzisiejsze, jest tak, że tych metod różnych, prób nauczania głuchych języka polskiego było bardzo dużo. Przez dekady właściwie polski język migowy był zakazywany, miganie było zakazywane, uważano, że głuche dziecko, które zaczyna się uczyć migać, nie chce się uczyć mówić, bo dla niego to jest język o wiele bardziej przystępny, łatwy. Zresztą ze wspomnień głuchych, z internatów, ze szkół wynika jasno, że głuche dzieci zawsze do siebie migały. Jak tylko uczyły się tego języka, to po prostu go używały. Ale nauczyciele starali się robić wszystko zgodnie z zaleceniami, żeby dzieci przede wszystkim starały się mówić. Kiedy się pyta dzisiaj dorosłych głuchych, jak to z ich perspektywy wyglądało, to oni mówią wprost, wielu z nich mówi wprost. Nie rozumieliśmy prawie nic z tego, co się działo na lekcjach. Nie rozumieliśmy nauczycieli, rozumieliśmy pojedyncze słowa, czytaliśmy z ust 2 słowa, ale zdania i kontekstu już w ogóle nie rozumieliśmy. Niektórzy mówią wprost, byliśmy pozbawiani edukacji, to znaczy wychodziliśmy bez wiedzy i bez kompetencji językowych. Jak dzisiaj się rozmawia z dorosłymi głuchymi, to wielu z nich mówi, ja nie znam polskiego. I nie tylko z dorosłymi w znaczeniu ze starszych pokoleń, ale z dziećmi, które kończyły szkołę 10 lat temu. Pamiętam taką rozmowę z jedną z kobiet, pewnie moją rówieśniczką, może młodszą, która napisałam do niej wiadomość, czy możemy się umówić na rozmowę kolejnego dnia o tej godzinie. I ona odpisała mi, proszę, kamera. To znaczy połączmy się, bo przemigaj mi to, bo ja nie wiem, jakby nie rozumiem tego, co napisałaś. I to się wydaje bardzo, no, po prostu mówiąc wprost, zadziwiające. Taka rzeczywistość, w którą trudno uwierzyć. I to wynikało z tego dobrego założenia, że zróbmy wszystko, żeby głusi się odnaleźli wśród słyszących. Myślę, że to pogłębiało też tę sytuację fakt, że niektórzy głusi albo słabo słyszący po prostu osiągali to. To znaczy oni zaczynali mówić w sposób zrozumiały dla słyszących. I na różne sposoby, poprzez rehabilitację słuchową, poprzez to, że mieli aparaty słuchowe, teraz od kilkunastu lat już małe dzieci mają wszczepiane implanty, które też zmieniają sytuację osób głuchych. Ale wciąż była duża grupa osób, która z różnych powodów nie była w stanie tego zrobić. A teraz dochodzi do tego dyskusja bardzo ważna, czyli jak w ogóle uczyć języka. I ta dyskusja się dopiero zaczyna. Ona się zaczęła właściwie w latach 90., kiedy Małgorzata Czajkowska-Kisiel, surdopedagożka, która ma głuchych rodziców, i która doskonale wiedziała, że głuche dziecko musi mieć język, że jakby pozbawienie dziecka języka w tych pierwszych latach życia, czyli głuchego dziecka, które nie jest się w stanie nauczyć języka, którego nie słyszy, będzie miał wpływ na jego dorosłe życie, jego kompetencje życiowe, bo to jest ten złoty czas, kiedy dziecko przyswaja język i nie może go przyswoić. Więc ona z profesorem Markiem Świdzińskim, gramatykiem formalnym i jakby człowiekiem, który mówi wprost też w głuszy, że cała metodologia językoznawcza była do wymyślenia, no bo języki migowe mają gramatykę wizualno-przestrzenną, więc wszystko trzeba było opracować. Ale oni zaczęli właściwie, byli takimi prekursorami badań nad polskim językiem migowym, językiem, który ma inną gramatykę niż język polski. Dlatego bardzo często, jak się dostaje wiadomość SMS-ową od osoby głuchej, to ona jest z naszego punktu widzenia, z naszą gramatyką języka polskiego niezrozumiała, ale kiedy się tę wiadomość przemiga, to widać, że ona jest zrozumiała, że to jest po prostu pełna wypowiedź. To są dwie różne gramatyki. Naprawdę ja się ucząc polskiego języka migowego, zobaczyłam to, jak to jest różna gramatyka. Na przykład głucha nauczycielka migała coś do mnie i ja mówię, znam to słowo, znam to słowo, znam to słowo, ale ja nie wiem, nie potrafię zrozumieć wypowiedzi. Więc po tych całych dekadach zakazu migania pojawił się Bogdan Szczepankowski, który też wiedział, że głuche dzieci, on przygotowywał na przykład do matury głuchych i wiedział, że potrzebuje znaków języka migowego, żeby pewne rzeczy przekazać, że po prostu mówienie do głuchych jest, no nie chcę tego oceniać, ale jest no po prostu nieskuteczne, mówiąc najbardziej neutralnie. I on wprost wymyślił, że będzie mówił i migał, czyli on opracował tak zwany system językowo-migowy, to jest sztuczny kod, tak zwana migana polszczyzna, coś, co było stosowane też w wielu innych krajach i polega to na tym, że mówi się w języku polskim z polską gramatyką i miga się słowa, używając języka, polskiego języka migowego, ale te słowa się dopasowuje właśnie do gramatyki polskiego. Tak. Czyli to jest tak, jak gdybyśmy wzięli zdanie w języku francuskim i po prostu słowo po słowie przetłumaczyli je i zapisali w ten sposób. I wtedy mamy przetłumaczone, ale niezrozumiałe zdanie, prawda? Więc ten system został wprowadzony. On był pewnie, nauka tego systemu polegała na tym, że uczyło się kolejnych słówek. Nie uczyło się migać tak jak głusi, tylko na przykład nauczyciele, którzy używali tego systemu i do dzisiaj w szkole dla dzieci głuchych wielu nauczycieli miga w systemie, czyli mówią i migają. To jest czasami praktyczne, no bo jak jest lekcja i mówi się w grupie są osoby słabosłyszące i są dzieci głuche, więc się mówi i miga. I głusi podkreślają, że to jest na pewno dużo lepiej niż tylko mówienie, bo oni są w stanie coś zrozumieć z tego sposobu komunikacji. No ale to wciąż nie była odpowiedź na to, jak nauczyć osoby głuche języka polskiego taka pełna, bo ten system pomagał słabosłyszącym, wspierał niektóre osoby głuche. I dopiero opracowanie gramatyki polskiego języka migowego, które zrobiła właśnie Małgorzata Czajkowska-Kisiel, zaczęła w latach 90. Badania nad polskim językiem migowym, powstanie pracowni lingwistyki migowej na Uniwersytecie Warszawskim, to otworzyło rozmowy o polskim języku migowym jako języku. Ustawa o polskim języku migowym z 2011 roku. I teraz rozpoczęła się kolejna dyskusja o tak zwanej edukacji dwujęzycznej. Ona właściwie już trwa od bardzo dawna, ona jest krytykowana przez niektórych jest uważana za najlepszą formę. Czyli to jest takie założenie, że dziecku trzeba dać język głuchemu. Tym językiem ma być taki język, który to dziecko jest w stanie się nauczyć, czyli na przykład polski język migowy. To oczywiście ma wiele trudności. No, rodzice głuchego dziecka słyszące zwykle tego języka nie znają, więc muszą się go zacząć uczyć też. I to dziecko, jeżeli już zna jakiś język, to jest w stanie się uczyć kolejnych jako obcych, czyli na przykład języka polskiego. To wymaga na przykład od nauczycieli, żeby oni byli osobami właściwie dwujęzycznymi też, czyli żeby biegle się posługiwali i polskim językiem migowym, żeby lekcje były w ten sposób prowadzone. Niektóre szkoły to już robią na własną rękę, widząc taką potrzebę. To są przede wszystkim szkoła przy ulicy Łódzkiej w Warszawie, takie miejsce, w którym zarówno egzaminy maturalne, jak i losy absolwentów wskazują na to, że ta metoda się sprawdza. ale też na przykład Instytut Głuchoniemych, tutaj ta nazwa Głuchoniemi jeszcze historyczna, która została. To jest jakaś odpowiedź na potrzeby osób głuchych, które, jak mi opowiadali głusi, trafiając do szkół wiele lat temu i wciąż tak się dzieje czasami, przychodzą do tego, na tego etapu wczesnoszkolnego czy jeszcze przedszkolnego bez znajomości języka, którego nie słyszą, zaczynają się uczyć może systemu, którego nie potrafią się do końca nauczyć, no bo to jest migana polszczyzna, której gramatyki nie znają. I uczą się PJM od innych dzieci głuchych, czyli przyswajają język nie od dorosłych, tylko od dzieci. To też ma konsekwencje na to, jak ten język, jak on jest później używany.
To, o czym dziś w audycji mówiła Anna Goc, to zaledwie kilka procent tego, co przeczytają Państwo w jej książce reporterskiej Głusza. Książce, która pokazuje, jak wyglądały ostatnie dziesięciolecia i jak dziś wygląda sytuacja osób głuchych w Polsce. A my o potrzebach głuchych będziemy jeszcze mówić w magazynie Pogotowie Radiowe.